Trzeba odzyskać oryginalną świeżość Ewangelii, znajdując nowe drogi i kreatywne metody jej głoszenia, podkreślił Ojciec Święty Franciszek. W ogłoszonej dziś w Watykanie adhortacji Evangelii Gaudium, czyli radość Ewangelii, będącej podsumowaniem zeszłorocznego synodu biskupów na temat nowej ewangelizacji, Franciszek zaprezentował swoją wizję Kościoła, którą głosi od wyboru na konklawę. Wśród priorytetów Ojciec Święty wymienił zdrową decentralizację Kościoła i dodał, że w tym kontekście zmianie muszą ulec nawyki, które nie są bezpośrednio związane z Ewangelią, lecz są zakorzenione w historii. Franciszek potępił również w adhortacji ataki na wolność religijną i prześladowanie chrześcijan. Ojciec Święty położył też nacisk na to, że rodzina przeżywa głęboki kryzys kulturowy. Przypominając o wkładzie małżeństwa w społeczeństwo, podkreślił, że postmodernistyczny i zglobalizowany indywidualizm sprzyja stylowi życia, który wynaturza więzy rodzinne. Mówi ksiądz profesor Jan Machniak, dyrektor Katedry Teologii Duchowości Uniwersytetu Papieskiego imienia Jana Pawła II.
Adhortacja przede wszystkim wzywa do podjęcia ewangelizacyjnego dynamizmu. Jest rzeczywiście napisana takim bardzo żywym językiem. Ojciec Święty mówi o tym, żeby z odwagą iść do świata i głosić to, co jest samą istotą Ewangelii, a więc miłość Chrystusa i dzieło Jego zbawienia, jakie dokonało się poprzez Jego śmierć i poprzez Jego zmartwychwstanie. To jest jakby samo centrum tej adhortacji Ewangelii Gaudium, radość Ewangelii.
Ojciec Święty Franciszek podkreśla potrzebę kolegialności biskupów w sferze problemów, jakie dotykają Kościół. Jednocześnie zachęca, aby te problemy były dyskutowane także z osobami świeckimi, dodaje ksiądz profesor Jan Machniak.
Ojciec Święty też wskazuje na potrzebę przystosowania tego dynamizmu do czasów współczesnych, do tych wymagań, jakie stawia dzisiaj nam współczesny świat. A więc z jednej strony podkreśla potrzebę kolegialności biskupi w konferencjach episkopatu na poziomie narodowym, w metropoliach. Powinni razem, wspólnie podejmować decyzje, dyskutować na te tematy, które bardzo głęboko dotykają Kościoła. A jednocześnie papież zachęca do tego, aby te problemy były dyskutowane również z ludźmi świeckimi, z tymi, którzy we współczesnym świecie żyją na tej pierwszej linii frontu, najbardziej są narażeni na te wszystkie nurty laicyzacyjne, jakie dotykają współczesny świat.
9 grudnia Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosi wyrok w cywilnej sprawie, jaką wytoczyli posłowie Twojego Ruchu, domagając się usunięcia krzyża z sali obrad Sejmu. Jak twierdzą, symbol godzi w ich dobro osobiste, jakim jest wolność religijna. W styczniu bieżącego roku Sąd Okręgowy uznał, że obecność symbolu religijnego w miejscu publicznym, między innymi w Sejmie, nie narusza swobody sumienia i oddalił pozew. Jednak posłowie dawnego Ruchu Palikota wnieśli apelację. Pełnomocnik powodów mówiła dziś, że sąd nie uwzględnił w nim normy polskiej konstytucji oraz europejskich standardów wolności sumienia i wyznania. Z natury rzeczy katolicka większość nie może decydować o wolności religijnej ateistycznej mniejszości, podkreśliła. Radca prokuratorii generalnej Skarbu Państwa wnosił o utrzymanie w mocy zaskarżonego wyroku. Jak mówił, stosując kryterium obiektywne, nie można stwierdzić, aby obecność w Sejmie krzyża lub jakichkolwiek symboli religijnych naruszała dobra osobiste. Wskazywał też na znaczenie zwyczaju w prawie cywilnym, a krzyż w sali Sejmu wisi od 16 lat. Oddalenia apelacji posłów Twojego Ruchu domagał się też interwenient uboczny, czyli osoba prawna, którą sąd dopuścił do udziału w procesie jako mająca interes prawny. Władysław Karaś podkreśla, że rozprawa jest jedynie tematem zastępczym. Politycy Twojego Ruchu nie mają pomysłów na reformy państwa, dlatego zajmują się demontażem państwa, zaczynając od krzyża, dodaje interwenient uboczny w sprawie.
Sensem tego procesu i niekorzystnego ewentualnie wyroku jest zamiar zdejmowania krzyży w całej Polsce, bo tak jest sens. Bo Palikot przecież mówi o zdejmowaniu i usuwaniu godła flagi narodowej. Chce stworzyć na świecie jedno państwo, jeden naród i tak dalej. No, czyli on naprawdę jest daleko myślący.
Tymczasem krzyż przypomina nam o tym, że najwyższym prawodawcą jest Bóg, akcentuje ksiądz profesor doktor habilitowany Andrzej Maryniarczyk.
Myślę, że trzeba wszystkim tym, którzy z taką inicjatywą wychodzą, żądania właśnie zdejmowania krzyży budynków publicznych, ale również i z Sejmu, czy z innych instytucji, przypomnieć, jaka jest właśnie funkcja krzyża. Krzyż przede wszystkim przypomina, że jest najwyższy prawodawca, Bóg, wobec którego wszyscy inni są równi. Tak samo jak w preambule do Konstytucji wprowadzamy właśnie wezwanie do Boga Najwyższego, po to, by przypomnieć, że wszyscy wobec prawa są równi, a wobec Boga każdy jest odpowiedzialny.
Prezes Telewizji Publicznej Juliusz Braun w odpowiedzi na list księdza Ireneusza Skubisia, redaktora naczelnego katolickiego tygodnika Niedziela, tłumaczy, dlaczego blokuje wejście telewizji TRFAM na multiplex pierwszy. Ksiądz Infuat zwrócił się z apelem do prezesa TVP o zwolnienie miejsca na pierwszej platformie cyfrowej dla katolickiej stacji. O sprawie napisał dziś nasz dziennik. Po nadaniu przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji telewizji TRFAM sprawa utknęła i tym razem jest w gestii pana prezesa. Pan przytrzymuje w swoich rękach wykonalność decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Panie Juliuszu, bardzo proszę o zwolnienie miejsca na multipleksie dla telewizji TRFAM. Będzie to piękny gest, na który czeka cała Polska. Czytamy w liście. Ksiądz Infuat przypomina prezesowi TVP ich dawną wieloletnią współpracę w redakcji Niedzieli, gdzie w roku 1983 zatrudnił Brauna, gdy ten po wyjściu z internowania w stanie wojennym nie mógł nigdzie dostać pracy.
Jestem zdziwiony, bardzo zdziwiony postawą pana prezesa Brauna, ponieważ zapamiętałem go jako człowieka bardzo zacnego i szanowałem go, szanuję go. Tymczasem blokowanie telewizji TRFAM jest rzeczą przynajmniej dziwną, a właściwie niesprawiedliwą. Dlatego mówię, że ta sprawa powinna być jednak bardzo głęboko przemyślana, jeszcze raz przemyślana przez pana prezesa, bo przeciąganie tej sprawy jest krzywdą.
W odpowiedzi prezes TVP przyznaje wprawdzie, że ustawowa granica 95% pokrycia kraju sygnałem MUXa III już latem bieżącego roku została przekroczona. Jednak kilka procent ludności nie odbiera właściwego programu regionalnego. Braun ani słowem nie odnosi się do tego, że TVP zajmuje MUX pierwszy wbrew ustawie o cyfryzacji, ani do tego, że naraża telewizję TRFAM na wymierne straty. Jak przyznaje on w liście skierowanym do prezes UKE Magdaleny Gaj, zadeklarował gotowość zwolnienia przez TVP multipleksu cyfrowego przed 27 kwietnia. Konkretnego terminu, jak twierdzi, nie może podać, bo wymaga to wielu uzgodnień z operatorem sieci nadawczej, spółką Emitel, z którą TVP jest związana umową ważną do kwietnia 2014 roku. Poseł Barbara Bubula, była członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, podkreśla, że niepokojącym jest to, że ciągle trzeba dogrywać szczegóły dotyczące kwestii technicznych z Emitelem. W te rozmowy powinien włączyć się UKE.
Mam nadzieję, że tutaj rolę organizatora tego rodzaju porozumień weźmie na siebie, a powinien Urząd Komunikacji Elektronicznej, który, można powiedzieć, jest sprawcą całego tego bezprawnego bałaganu. Ja traktuję ten list jako krok w dobrym kierunku i mam nadzieję, że to przysłuży się sprawie wcześniejszego niż kwietniowy terminu rozpoczęcia nadawania przez telewizję TRFAM, ale ruch jest tutaj głównie po stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej bardziej niż po stronie telewizji. Ta deklaracja gotowości zejścia wcześniejszego z multiplexu jest myślę jakimś pozytywnym elementem całej tej bardzo nieprzyjemnej sytuacji.
Europosłowie w Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego przegłosowali dziś budzący wiele kontrowersji projekt rezolucji w sprawie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego. Autorem projektu rezolucji jest deputowana portugalskich socjalistów. Potępia on prawną ochronę życia ludzkiego, formułując stygmatyzujące oskarżenia przeciw Polsce, Irlandii i Malcie. Z Brukseli mówi Dawid Nachajowski.
19 europosłów opowiedziało się za przyjęciem tego dokumentu, 15 deputowanych było temu przeciwnych. Przed dzisiejszym głosowaniem w Komisji FEM wybuchła burzliwa dyskusja. Część posłów do Parlamentu Europejskiego domagała się, aby głosowanie nad tym raportem odłożyć na inny termin. Tę propozycję jednak odrzucono 3 głosami. Niektórzy z kolei postulowali, aby wystąpić o formalną opinię prawną w sprawie kontrowersyjnego dokumentu i poprosić o to Komisję do Spraw Konstytucyjnych w Parlamencie Europejskim. Niestety nacisk wielu deputowanych był tak duży, że się nie udało tego zrobić. Głosowano nad wieloma poprawkami w dniu dzisiejszym i przeszły między innymi takie kontrowersyjne zapisy, jak Parlament Europejski podkreśla, że zdrowie i prawa seksualne i reprodukcyjne są podstawowymi prawami kobiet i mężczyzn, których nie można ograniczać ze względów religijnych, na przykład poprzez zawieranie konkordatów. I drugi zapis. Europarlament wzywa państwa członkowskie do dopilnowania, aby lekarze dokonujący aborcji i świadczący usługi związane z aborcją nie byli pociągani do odpowiedzialności karnej, ani nie podlegali karom na mocy żadnych instrumentów prawa karnego za świadczenie tych usług. Podkreślić należy, że wielu eurodeputowanych ma nadzieję, że Parlament Europejski ostatecznie w Strasburgu nie wyrazi zgody na ten raport. Dla Radia Maryja, Dawid Machajowski, Bruksela.
Raport wzywa także do zapewnienia stałego finansowania dla organizacji świadczących usługi aborcyjne oraz do poddania ścisłej kontroli wolności sumienia tak, aby zapewnić dostęp do tak zwanej aborcji, czyli zabijania dzieci nienarodzonych. Projekt zakłada również utworzenie obowiązkowych lekcji wychowania seksualnego dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i średnich oraz do zapewnienia młodzieży usług w zakresie tak zwanego zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, dostępnych bez zgody i wiedzy rodziców. Edukacja seksualna nastolatków ma również przekazywać pozytywny obraz homoseksualizmu i transseksualizmu. Przypomnijmy, Parlament Europejski nie przyjął kontrowersyjnego raportu i większością głosów odesłał go 22 października z powrotem do prac w Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego. I na zakończenie posłuchajmy jeszcze prognozy pogody. A jutro w Polsce zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południu Polski, początkowo małe i umiarkowane. W północnej połowie kraju opady śniegu, przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i deszczu, początkowo miejscami marznące, powodujące gołoleć. Temperatura od minus 3 stopni w rejonach podgórskich, 0 na południu kraju, do 3 stopni na północy i 6 stopni na wybrzeżu. Wiatr na południu Polski słaby, na pozostałym obszarze kraju umiarkowany, porywisty, a na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę z kierunków zachodnich. A ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie jutro 1019 hektopaskali. Prognozą pogody zakończyliśmy wiadomości. Dziękuję Państwu za uwagę.